Studio Polityka.
Dzień dobry Państwu. W mijającym tygodniu Platforma Obywatelska chciała zablokować wypłatę funduszy europejskich Polakom i obywatelom innych państw Unii, bo chciała obalić rząd. Luzowane są koronawirusowe obostrzenia i pewne jest, że od 15 maja nie będziemy nosili maseczek na wolnym powietrzu. W gdańskich tramwajach nie będzie herbów w stylistyce wolnego miasta Gdańska. W audycji porozmawiamy również o sutych zarobkach samorządowców. Piotr Kubiak, zapraszam na Studio Polityka.
Studio Polityka.
A naszymi gośćmi są tradycyjnie Andrzej Potocki, tygodnik sieci Portal Polityce.pl.
Witam serdecznie.
Oraz Marek Formela, Gazeta Gdańska, Portal Wybrzeże 24.pl.
Dzień dobry Państwu.
Komplet, zaczynam.
Studio Polityka.
Prezydent Andrzej Duda wziął udział w uroczystym zgromadzeniu parlamentarzystów Polski i Litwy z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Mówił o tym, że uchwalenie pierwszej w Europie Konstytucji zwiększyło znaczenie Polski w Europie.
Konstytucja 3 maja już na zawsze zapisała się jako wspaniały wzorzec uniwersalnych wartości, jako jedno z najważniejszych dokonań ludzkiego umysłu i dążeń do zbudowania jak najdoskonalszej wspólnoty politycznej.
Sejm przegłosował ustawę o zasobach własnych Unii Europejskiej, która umożliwi Polsce wykorzystanie 770 miliardów ze środków europejskich, między innymi z tak zwanego Funduszu Odbudowy. Zagłosowali politycy PiS, Nowej Lewicy, PSL-u, Ruchu Hołowni, a wstrzymali się dotychczas prounijni politycy Koalicji Obywatelskiej.
Te środki, fundusze nie mają żadnych barw, ani lewicowych, ani prawicowych, ani konserwatywnych, liberalnych, czy jakichkolwiek innych. Mają tylko kolory biało-czerwone. To są środki, które należą do Polaków.
Tak komentował Mateusz Morawiecki, premier Polski. Poseł niezrzeszony Łukasz Mejza nie zostawił suchej nitki na Borysie Budce, liderze Platformy Obywatelskiej. Podczas debaty w Sejmie zarzucił szefowi Platformy Obywatelskiej stawianie interesu partii ponad dobrem Polaków. Chodzi o środki wydatkowane z Krajowego Planu Odbudowy.
Nie może być tak, szanowni państwo, że bez głosu polskiego parlamentu o środkach wydatkowanych z KPO będą decydować wyłącznie polscy i brukselscy urzędnicy. Że Parlament Europejski będzie miał więcej do powiedzenia, aniżeli polski parlament.
To była wpadka tygodnia, u nas też, ale to będzie na koniec i to będzie wpadka tygodnia. Przechodzimy dalej. Ponad 41 tysięcy osób zostało zaszczepionych podczas akcji Zaszczep się w majówkę. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk zapowiedział, że w tym miesiącu rozpocznie się również duża kampania zachęcająca młodsze osoby do zaszczepienia się przeciw COVID-19.
Chcemy angażować przede wszystkim sportowców i ta kampania ma być oparta o ludzi sportu, ale również chcemy angażować youtuberów, osoby właśnie, które są ważne i rozpoznawalne dla osób z młodszego pokolenia.
Liczba dziennych zachorowań na COVID-19 spada, stopniowo otwierana jest także gospodarka. Nie możemy jednak tracić czujności, bo ze świata napływają do nas informacje o mutacji południowoafrykańskiej i indyjskiej. Nowe mutacje mogą przyczynić się do powstania kolejnej fali zakażeń, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski.
W tej chwili mamy przebadanych 14 próbek z tych dwóch ognisk i te 14 próbek również potwierdza, że to jest mutacja indyjska.
Gdański radny Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Majewski chce wyjaśnień w sprawie herbu Wolnego Miasta Gdańska na siedzeniach w nowych tramwajach. Nie powinno być odniesienia do Wolnego Miasta Gdańska we współczesnych gdańskich tramwajach, dodaje Wojciech Grot, historyk z Muzeum II Wojny Światowej.
Władze miasta od wielu lat niestety nie potrafią w rozsądny sposób prowadzić polityki historycznej i teraz mamy do czynienia ze skutkami tego typu działań.
Współcześnie dominuje wersja herbu Wielkiego Miasta Gdańska z lwami skierowanymi do siebie. Zatem takie odniesienie do historii przedwojennego Gdańska w moim odczuciu nie powinno mieć miejsca.
Studio Polityka.
No o herbach sobie porozmawiamy w drugiej części audycji. To bardzo ciekawa sprawa, właśnie taka informacja najświeższa sprzed chwili, że gajd będzie się, no, będzie zasłaniał te herby, ale przejdźmy do głosowania nad funduszem odbudowy. I panowie, co się dzieje w polskiej polityce, bo no, można bez wątpienia stwierdzić, że ostatnie półtorej, dwa tygodnie, no to chyba apogeum emocji. I wiele rzeczy też się chyba wyjaśniło. No wiele zaskoczeń również, bo Platforma Obywatelska, która się wstrzymała podczas tego głosowania, okazuje się partią antyeuropejską. I nieoficjalne takie informacje są, płyną z Brukseli, że no właściwie to nie wiadomo, co to jest za ugrupowanie, które, którego na czele stał Donald Tusk do niedawna, no szef dzisiaj Europejskiej Partii Ludowej, który zdaje się dotychczas tego głosowania w ogóle nie skomentował. I gdzie my jesteśmy, panowie, teraz w polskiej polityce? Jak oceniacie w ogóle to głosowanie? No i to, co się dzieje teraz po tym głosowaniu, bo tu się dzieją bardzo różne takie, no, przekomiczne często historie. No, by mi chodziło o gigantyczne pieniądze, te pieniądze mają być. Po tych głosowaniach, po ratyfikacjach we wszystkich państwach Unii Europejskiej ma powstać Fundusz Odbudowy dopiero wtedy i będziemy wiedzieli dokładnie, jak ile tych pieniędzy będzie. No, wiemy, że niby ma być to 70 miliardów złotych. I panowie, jak patrzycie na to, co się dzieje w polskiej polityce i co będzie dalej, Marek Formela? Czy przejdzie przez Senat bez problemu ta ustawa o zasobach Unii Europejskiej, bo tak się to nazywa?
Pan redaktor zakłada, że my z redaktorem Potockim mamy jakieś nadzwyczajne możliwości profetyczne. No tak nie jest. Jesteśmy skromnymi pracownikami mediów mniej zależnych od mediów bardziej zależnych. I zdajemy się na nasze subiektywne oceny. No, przede wszystkim co się wydarzyło? To wydarzyło się mianowicie to, że upadła koalicja 270+, na rzecz koalicji 290+. No, to jest po prostu koniec pewnego marzenia, które ulęgło się w wyrafinowanych umysłach liderów Platformy Obywatelskiej, że ich przywództwo na opozycji jest rodzajem namaszczenia wyborczego. Namaszczenia wręcz Bożego i cokolwiek by się działo w tym, w tej strefie politycznej, to przywództwo liderów Platformy jako partii politycznej jest niekwestionowane. Otóż zostało zakwestionowane zdecydowanie w czasie tego głosowania. Ponadto, jak pokazuje ostatni sondaż Ibrisu, nawet zwolennicy Platformy uważają, większość zwolenników Platformy uważa, że głosowanie przeciwko otwarciu drogi do ratyfikacji Funduszu Odbudowy, czyli zgody na zwiększenie zasobów własnych Unii Europejskiej, było ewidentnym błędem politycznym.
No, 58% zwolenników Platformy Obywatelskiej sądzi, że to był błąd.
To nie był klaps wymierzony prezesowi Kaczyńskiemu. To był siarczysty policzek wymierzony Polakom. To był ten rodzaj zachowania, który pamiętamy z historii, kiedy w zupełnie innych warunkach geopolitycznych Polska nie była w stanie przyjąć, nie mogła przyjąć planu Marszala. No, żenujące zachowanie antypolskie, antyspołeczne, podyktowane wyłącznie jakąś prymitywną, no nie chcę powiedzieć, ale jednak wulgarną partyturą partyjną, której już coraz mniej Polaków chce słuchać, bo nawet wolą, jak się okazuje, z innych sondaży ostatnie trele morele Szymona Hołowni, trochę politycznego treśnicia, ale na tle gryzonia budki polityka bardziej dojrzałego.
Mieliśmy przygotowany i będziemy na pewno jeszcze dzisiaj postaram się wyemitować wypowiedź posła Łukasza Mejzy, to poseł niezrzeszony, który do Sejmu trafił z list PSL-u i miał takie dosyć gorące wystąpienie podczas tej debaty przed głosowaniem i mówił: jako młody Polak jestem wkurzony, gdy widzę, że dla pana zwracał się do Borysa Budki. Najważniejszy jest interes Platformy Obywatelskiej od dobra naszego kraju. To 30-latek, młody człowiek i dodawał, mówił tak: panie Budka, pan został już grabarzem Platformy, czy chce pan zostać grabarzem naszego kraju? Albo nie kocha pan Polski, albo nie rozumie pan powagi sytuacji. Czy Borys Budka rozumie powagę sytuacji i czy Borys Budka rozumie to, że z pieniędzy, które trafią do Polski, skorzystają jego wyborcy? Bo chyba wyborcy dają mu, jego elektorat daje Borysowi Budce i chyba całej Platformie czerwoną kartkę, bo to są już notowania na poziomie 17%. A ja rozmawiałem z bardzo prominentnym politykiem Platformy Obywatelskiej, który stwierdził po wyborze Borysa Budki na szefa Platformy, że jak będzie Borys Budka szefem, to Platforma dojdzie do 10%. Co z Platformą? Czy poseł
jest w
Mejza
drodze,
miał
panie
rację?
Redaktorze, jest w drodze.
Czy poseł Mejza miał rację o tym, mówiąc o tym, że jest grabarzem Platformy i pytając, czy chce zostać grabarzem naszego kraju, Borys Budka. Ale teraz odpowiada Andrzej Potocki.
No trudno wymagać jest od przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, żeby rozumiał dobrze polską rację stanu, skoro w ogóle nie jest w stanie zrozumieć podstawowych prawideł polityki. Już pomijam taki fakt, że Borys Budka, podobnie jak inni też przywódcy Platformy, no w kółko zmieniają swoje zdanie. Czasem to jest nawet i z dnia na dzień, co według zasad polityki jest jednym z największych grzechów przywódców partyjnych i najbardziej odbija się na poparciu. To raz. A dwa, cała ta sytuacja, która powstała ostatnio w sprawach właśnie głosowania nad ustawą o zwiększeniu zasobów Unii Europejskiej, pokazuje dobitnie kompletny brak wyczucia w polityce, nieznajomość, nieumiejętność przewidywania, czyli brak tych cech, które powinny być charakterystyczne dla każdego rasowego polityka. Można spokojnie powiedzieć, że w jakimś sensie Borys Budka jest konsekwentnym grabarzem Platformy, ale żeby było ciekawiej, ostatni sondaż pokazuje, że Borys Budka dalej cieszy się estymą wśród swojego elektoratu. W tym sondażu tak źle nie wypadł. Także jest to, że tak powiem, oczywiście, że ten elektorat, który przy Platformie pozostał, tu już jest obecnie tylko 16-15%, kiedyś to było prawie ponad 30%, to tyle zostało z tego. I ten zabetonowany elektorat jest jak gdyby takim współdziałającym z przewodniczącym jednym wielkim systemem, którego ideą jest walka totalna z prawem i sprawiedliwością bez względu na cenę.
Panie redaktorze, ale ten betonowy elektorat kiedyś właśnie, tak jak pan wspomniał, miał 28-30%, ale dzisiaj mamy notowania, gdzie widzimy, że to jest 17-15%. To może ten elektorat... Może ten elektorat Platformy to nie jest wcale taki betonowy, on się już zmęczył, tylko jeśli on przekazuje swoje poparcie Szymonowi Hołowni, który podobnie jak Platforma Obywatelska nie ma żadnego programu, bo on nie potrafi go przedstawić. Ja nie słyszałem kompleksowego programu dla Polaków, który by wypowiedział Szymon Hołownia i jego stronnicy. Zresztą to jest też grupa rekonstrukcyjna, mówią komentatorzy, że to jest grupa rekonstrukcyjna Platformy Obywatelskiej. To czy ci wyborcy w pewnym momencie, nie wiem, nie uciekną do Lewicy, bo Lewicy, Platforma i Szymon Hołownia ukradł głosy. A może trafią pod skrzydła Prawa i... Przepraszam, może trafią pod skrzydła Prawa i Sprawiedliwości. Czy jest taka szansa?
Jakaś tam mała liczba może trafić. Natomiast generalnie proces erozji Platformy Obywatelskiej trwa w najlepsze, podsycany podstawą przewodniczącego. I wiadomo, i to jest jasne i logiczne, to są powolne procesy, to nie są procesy, które trwają z dnia na dzień, ale w ciągu jakiegoś najbliższego czasu, najbliższego w polityce, no określmy to powiedzmy sobie jednego roku, ta liczba niezadowolonych i tego betonowego elektoratu, ona będzie konsekwentnie malała i ci ludzie będą się odnajdywać albo właśnie w elektoracie Szymona Hołowni, bądź też nawet w elektoracie lewicy. No jest kwestią czasu i to całkiem niedalekiego, kiedy lewicy zacznie procentować ta postawa, którą lewica wykazała właśnie w rokowaniach z Prawem i Sprawiedliwością, czyli w kwestii funduszy europejskich. Bowiem ten elektorat, który odpływa od Platformy, on się odnajduje, jak na razie większa jego część wśród zwolenników Szymona Hołowni, a druga część, wiadomo, ta mniejsza, przejdzie na stronę lewą, czyli do partii lewicy, która potrafi dać swoim wyborcom poczucie logiki i poczucie jakiegoś no, w miarę rozsądku, podczas gdy tutaj, jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, to naprawdę w wypowiedziach polityków i w całej tej konstrukcji politycznej nie widać absolutnie momentów, które by przyciągały do siebie elektorat. Wręcz przeciwnie, ten chaos pojęciowy, którym oni epatują, doprowadza do tego, że po prostu ludzie gubią się i ten nawet najtwardszy elektorat zaczyna powoli samodzielnie myśleć i ucieka z Platformy do Szymona Hołowni, a w przyszłości najbliższej również będzie to ucieczka w stronę lewej strony. A wszystko to jest spowodowane po prostu tym, że przywództwo Platformy, ja nie mówię tylko o Borysie, ale także takie postaci jak Radosław Sikorski, który tam z zagranicy w kółko nadaje te swoje mądrości, w cudzysłowie, odstraszające po prostu elektorat. Jest to człowiek antypatyczny, antypolityczny, który ma aspiracje na jakiegoś międzynarodowego polityka, do czego on się w ogóle nie nadaje, a przysparza tylko Platformie Europejskiej jako taki zrzutek i
nie, no Andrzej, Prawa i Sprawiedliwości. Nadaje się. Nadaje. Pięknie palił papierosy z Ławrowem na tarasie. Uważam, że się bardzo nadaje.
A do tego to się nadaje do papierosów z Ławrowem. Oczywiście, że tak.
I zapraszał na spotkanie ambasadorów. Rosja była w NATO też. Dobrze, ale panowie,
do prowadzenia polityki appeasementu się dokładnie nadaje. Do polityki ustępstw to jest idealna postać. No.
Rozmawiamy o tym studiu w Polsce. Za chwilę panu uzupełnię, tylko mam jeszcze przy okazji do pana takie jedno pytanie, bo tak, my w Studiu Polityka od dawna mówimy o braku logiki działań partii Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Politycy oczywiście Platformy i Koalicji Obywatelskiej tego nie słyszą, ale no to jak ocenić to, co zrobiła teraz Platforma Obywatelska, która mówiła o tym, jak jest proeuropejska? Borys Budka w grudniu mówił, że ten, kto nie poprze tego funduszu odbudowy, no to jest zdrajcą po prostu wręcz. To będzie przeciwko polskiej racji stanu. To co dzisiaj, jak teraz będzie się zachowywała Platforma? Bo widzimy, że dalej jest bardzo ostra w tej retoryce. Dalej to jest totalna Platforma. W Senacie również ma być problem z tą ustawą. Już to zapowiadają i politycy Platformy, i Szymon Hołownia mówi, że będziemy się pochylać. To będzie trwało 30 dni. To gdzie jest ta logika? Czy jakąś logiką wykaże się Platforma Obywatelska przy tych kolejnych działaniach, które nas czekają być może już w następnym tygodniu? Mark Formera.
Uzupełniając jeszcze analizę Andrzeja, dopowiedziałbym, że może się pojawić nowa propozycja polityczna, wokół której dreptać zaczął były prezydent Bronisław Komorowski, flirtujący trochę z Koalicją Polską, z PSL-em. I to może być jakaś szansa dla części bardziej konserwatywnych członków Platformy Obywatelskiej na wykupienie miejscówki w pociągu do kolejnych wyborów parlamentarnych. Więc,
a ja to wątpię.
Ale no, w ramach miłej pogawędki, także i o tej możliwości powinniśmy słuchaczom powiedzieć, bo rzecz może być nawet frapująca, dlatego że z upływem czasu, im bliżej będzie wyborów, tym te wewnętrzne procesy rozpadu Platformy mogą być bardziej intensywne, bardziej tektoniczne. Już w tej chwili słuchać po obrzeżach głosy krytyczne na temat taktyki Borysa Budki. Róża Thun ubolewa nad brakiem wiedzy, niedostatkiem wiedzy części liderów swojej partii, więc Niewątpliwie ta sytuacja będzie powodowała wewnętrzne napięcia w partii, które, jak wiemy z doświadczenia, są pierwszym krokiem do jej rozkładu, czy też rozpadu. No, Senat to jest nowa zagadka polityczna, czyli stara zagadka polityczna. Dalej będzie pokutowało to przeświadczenie, które nie jest niestety cnotliwe, że Platforma to partia uważająca się za taką szlachtę polityczną, a reszta to czerń miejska, która ma się dostosować do tego, co ulegnie się w ich głowach. Mają pewne argumenty, mają pewne możliwości, będą flirtowali, może trochę z PSL-em, może będą targowali, może preambuła. Pamiętajmy, że marszałek Grodzki jest zagrożony utratą immunitetu. Wiele okoliczności będzie związanych z drugim krokiem związanym z przyjęciem ustawy sejmowej, więc ja się spodziewam raczej utrudnień niż ułatwień. Platforma będzie konsekwentnie broniła własnej pozycji, która jest pozycją dla Polaków nie do przyjęcia, antypatyczną wręcz.
To ja zapytam jeszcze, cały czas oczywiście w tym temacie, zapytam Andrzeja Potockiego, dlaczego milczy Donald Tusk? Bo Donald Tusk być może nawet słucha dzisiaj naszej audycji, bo spędza też część weekendu w Polsce. I może Andrzej Potocki wyjaśni postępowanie lidera Europejskiej Partii Ludowej
i
Platformy. I może takiego mentora Platformy Obywatelskiej i może Borysa Budki nawet.
Więc mentor i przywódca na emigracji, można tak powiedzieć, Platformy Obywatelskiej, Donald Tusk, który na początku wspierał koncepcję polityki Platformy odnośnie zachowania się w parlamencie i głosowania w parlamencie, jeśli chodzi o ustawę o zwiększeniu zasobów Unii Europejskiej, bardzo szybko nabrał wody w usta. Powodem tego najprawdopodobniej jest to, że on zobaczył, że ta polityka nie ma żadnego sensu, a ponieważ nie chciał jak Borys Budka zmieniać zdania z godziny na godzinę i nagle to zacząć krytykować, nie chciał już wprowadzać tego dysonansu, chciał być konsekwentny, w związku z tym woli milczeć, bowiem trudno jest mieć coś do powiedzenia w sytuacji, kiedy własna partia, również słuchając się jego rad, zmierza w prostej linii w kierunku przepaści. Było takie powiedzenie, które można tutaj trawestować do postawy Platformy przed akcją o ustawie zwiększenia zasobów Unii Europejskiej. Platforma stała na skraju przepaści, a potem zrobiła wielki krok naprzód. I dlatego Tusk jest obecnie w stanie takiej hibernacji i nie chce się wypowiadać na ten temat, ponieważ po prostu nie ma w tej kwestii nic do powiedzenia. Ja tak się nawiasem mówiąc, przysłuchiwałem dzisiaj w jednej z komercyjnych stacji tradycyjnej piątkowej rozmowie pomiędzy publicystami znanymi, z opozycyjnymi publicystami, z których jeden z nich wspiera SLD, a reszta jest raczej proplatformerska. I tam była jedna wielka, potężna kłótnia do tego stopnia, że jeden drugiemu wyzywał od propagandystów i żeby przestał to robić jednym słowem.
Naprawdę?
Ten cały ruch.
Tak, niemożliwe, ten cały... panie redaktorze, niemożliwe.
No, nawet mogę powiedzieć po nazwiskach, bo to w końcu jest publiczna sprawa, publiczna audycja. Jacek Żakowski, który jest zwolennikiem SLD, powiedział wprost Tomaszowi Lisowi, przestań tutaj zagrywać takimi propagandowymi hasłami, a poszło prosto o to, że tam padło takie stwierdzenie, że jest kładka, po której idzie SLD, zdaniem Tomasza Lisa, i to SLD tą kładką wpada prosto w ramiona Jarosława Kaczyńskiego. Na to prowadzący...
program Tomasz Lis na żywo za 70 tysięcy tygodniowo szybko tak nie wróci.
Na to prowadzący mówi, Tomku, przestań mówić jak propagandysta. Także tam jest ostro już pomiędzy lewicą, a znaczy mówiąc krótko, na opozycji, po stronie opozycyjnej idzie bardzo ostro, ale też jest to fakt, że takie postaci jak Tomasz Lis, czy w ogóle redaktorzy Gazety Wyborczej, oni nadają ton Platformie. Platforma się ich słucha, bowiem uważają ich za swoich mentorów.
A to ich pomysły były właśnie takie, żeby zagrać w ten, a nie w inny sposób. A Platforma po prostu je tylko i wyłącznie powieliła. I stąd teraz jest taki medialny atak na lewicę, ponieważ lewica nie chciała się posłuchać tego trendu, uważając go, że to całkiem słusznie, za kompletnie idiotyczny pomysł, który w przyszłości zaprocentuje, ale ujemnie.
A przy okazji, niedużym kosztem, zachowując rzeźwy umysł polityczny, Włodzimierz Czarzasty zainwestował w przyszłość lewicy daleko lepiej niż Borys Budka w przyszłość Platformy, bo Borys Budka nie wierzy w to, że kiedykolwiek te pieniądze będą mogły być w dyspozycji rządu Platformy Obywatelskiej i walczy z tym, żeby te pieniądze były w dyspozycji obecnego rządu, a Włodzimierz Czarzasty za 2 lata będzie mógł powiedzieć, myśmy wspierali ten kierunek,
panie redaktorze,
mamy prawo.
I ten wątek skończymy. I ten wątek skończymy po i ty tak by aspirować, właśnie powiedział Marek Formyla, i ten wątek będziemy kończyli po przerwie.
Studio Polityka.
Witam w drugiej części audycji. Piotr Kubiak, witam gości. Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl, Andrzej Potocki, tygodnik sieci, portal w polityce.pl. I zaczniemy tą drugą część od właśnie obiecanego nagrania, od wypowiedzi posła Mejzy.
Jako młody Polak jestem wkurzony, gdy widzę, że dla parlamentarzysty RP interes Platformy jest ważniejszy niż interes Polski. Panie Budka, pan został już grabarzem Platformy, a teraz chce pan zostać chyba grabarzem Polski. Pan Polski nie kocha, albo pan nie rozumie powagi sytuacji.
Właśnie to obiecane nagranie i wypowiedź posła Mejzy. Marek Formela, to tutaj był przedstawiciel młodszego pokolenia, Marek Formela jest przedstawicielem starszego pokolenia. No i jeszcze kończąc ten temat,
to komplement.
Co dalej?
To
jest rozwaga, to jest powaga tutaj, powaga życiowa, no, już dużo przemyśleń. No,
starsze pokolenie
inaczej też patrzy. Jak patrzy?
Pokoleniem.
Tak? O właśnie, dlaczego?
No jak Borys Budka wyobraża sobie funkcjonowanie Polski w Unii Europejskiej, kiedy dookoła 26 krajów będzie uczestniczyło i partycypowało w funduszach europejskich, a Polska będzie krajem, który będzie maszerował w stronę roku 47-8. No przecież zacietrzewienie partyjne wynikające z przegrywanych kolejno wyborów nie może być jedynym rekwizytem politycznym Borysa Budki i Platformy Obywatelskiej. No partia, która cokolwiek by nie mówić, wydała jednak w swoim obszarze ideowym polityków wybitnych, którzy osiągali sukcesy, których linia mogła być gorsza, lepsza, ale którzy potrafili przekonać Polaków do siebie. W tej chwili ma na czele polityka, który ma strukturę mentalną gryzonia, dla którego jedynym celem istnienia w polityce jest nie przekonanie Polaków do tego, że Platforma ma do zaproponowania lepszy, bardziej efektywny system społeczno-gospodarczy, tylko Platforma ma do zaproponowania przegryzienie grdyki Prawo i Sprawiedliwości, a w tym wypadku jest to przegryzienie nadziei wielu pokoleń Polaków na bezpieczną, no nie chcę powiedzieć, bo wiele się może wydarzyć, ale w miarę ubezpieczoną dostatkiem przyszłość.
Znaczy, dostanę takiego SMS-a, proszę o ogarnięcie starszego pokolenia, żeby można było dobrze słuchać, to panowie już są ogarnięci, nie przekrzykują się. Andrzej Potocki, czy podziela zdanie Marka Formeli, no i przedstawiciela młodego pokolenia, czyli posła Mejzy?
Tak, oczywiście, że podzielam zdanie mojego przedmówcy. Najbardziej podoba mi się to humorystyczne określenie, ale trafiające w samo sedno sprawy, że Borys Budka jest politykiem o strukturze mentalnej gryzonia, gotowego w każdej chwili przegryźć aortę swojemu politycznemu konkurentowi i to jest dla niego ważniejsze, jak dla każdego gryzonia, aniżeli jakieś tam długofalowe cele, czy też na przykład coś tak kompletnie abstrakcyjnego dla obecnych polityków Platformy, jak Polska, dobrze pojęta racja stanu, którą nawet rozumieją politycy lewicy, nie wspominając już, bo ci to tam prawie już są poniżej progu wyborczego, PSL-owcy, którzy jednak mimo wszystko głosowali jednak za tą, za ratyfikacją tej ustawy.
To są gigantyczne pieniądze dla rolników. No jakby pan Władysław Kosiniak-Kamysz, który chciał budować i budował do niedawna tęczową koalicję, spojrzałby w oczy rolnikom, gdyby głosował przeciw.
No to wiem. Ta tęczowa koalicja, to on tłumaczył tym, że to jest barwy...
Chcę ją budować
dalej. Barwy GS-u, czy gminnej spółdzielni, to jest tęcza, zdajecie, to jest rozumienie obecnej wojny cywilizacyjnej przez polityków wywodzących się z partii o proweniencji wiejskiej. Tęcza, czyli
łagodny ten tygrysek.
Gminnych spółdzielni, GS-u. No ale dobrze, no, jeśli tak
dobrze,
będzie.
Dobrze, to tak już kończąc ten wątek, bo mamy jeszcze bardzo ciekawy punkt dzisiejszej audycji, to takie pytanie do Marka Formeli. Borys Budka tak zmobilizował swój klub sejmowy, że wyłamało się tylko trzech posłów. Jeden głosował za przyjęciem planu, dwóch specjalnie nie przyszło na głosowanie. Czyli ja rozumiem, że no jest porządek w klubie Platformy Obywatelskiej, ale też słyszymy o tym, że Borysa Budkę trzeba odwołać. Kto może go zastąpić? Podobno jest klęska urodzaju w Platformie, ale no tak się ci przywódcy zmieniają, się zmieniają kandydaci na prezydenta, też się zmienił w tamtym roku, pamiętamy. No i jakoś tych sukcesów, ani programu, ani sukcesów tej partii nie widać. Kto może to zmienić? Króciutko, 30 sekund.
Wiesz to, że ta dyskusja będzie bardzo intensywna, a gdy zakończy się głosowanie w Senacie, jak sądzę, ono zakończy się pozytywnie dla Polski i Polaków, to dyskusja wewnątrz Platformy o kierunek wytyczony przez ekipę kierowniczą Borysa Budki nabierze nowej dynamiki. Ja się nie spodziewam, żeby Borys Budka prowadził Platformę do kolejnych wyborów parlamentarnych.
To kto będzie prowadził Platformę do kolejnych wyborów parlamentarnych? Czy to w ogóle do jakichkolwiek wyborów ta Platforma dotrwa?
Mimo klęski urodzaju, o której tak głośno mówiła posłanka Pomaska, ja tam nie widzę zastępcy Borysa Budki. Jedyny, który mógłby go zastąpić, to jest Rafał Trzaskowski, ale ten ma na głowie Warszawę, a Platforma musiałaby oddać Warszawę komisarzowi, żeby Trzaskowski mógł przejąć stery prowadzenia partii politycznej. To jest raz, a dwa, tak nawiasem mówiąc, ja jestem ciekaw, może by się dziennikarze w Warszawie zajęli tym tematem, żeby sprawdzić Rafała Trzaskowskiego, czy on na te wyjazdy organizują polityczne Platformy Obywatelskiej, on jeździ w ramach godzin swojej pracy, czy też bierze
do
urlop.
Do Wrocławia czy do Rzeszowa?
Jedno i drugie, to przecież jedno i drugie. Ostatnio na ten przygotowuje ten cały zjazd zwany kampusem. Czy on to robi w godzinach pracy, czy to jest, czy on bierze urlop?
Dodam, że z fundacją, z niemiecką fundacją partyjną CDU, fundacją Konrada Adenauera. To też
no tak, a teraz...
Ale to może w następnym tygodniu.
Ten, kto mógłby przejąć tę partię, który się, że tak powiem, no poparciowo nadaje, ma jakąś tam charyzmę i jakiś wygląd, to...
A panowie niestety, pamiętacie? Jak nazywa się mechanizm wyborczy, który Rafał Trzaskowski ogłosił, założył tutaj na Pomorzu, w Gdyni? Pamiętacie nazwę tego ruchu politycznego,
Wspólna
który
Polska.
Miał być w Akiku?
No właśnie. Polska.
Ja pamiętam.
To my pamiętamy, ale ja nie wiem, czy
Platformy nie pamięta.
Nie pamięta. No nie
ale
pamięta.
Ale cała Platforma nie pamięta tego. Przecież była ta cała historia, kiedy
Andrzej Potocki. Politycy Platformy nie pamiętają. Ja pytałem wielokrotnie różnych polityków Platformy.
Borys
nie pamiętają.
Borys Budka przecież wypowiedział się na temat tego ruchu negatywnie. I potem była cała dyskusja. I przy okazji... Tak, i przy okazji pytali się, czy który z polityków pamięta nazwę tego ruchu. No to prawie nikt nie pamiętał.
Dobrze, a to prominentni... dosłownie 10...
To się nie nadajemy do tej partii.
Marek Formela,
jeżeli mamy 10 sekund, to ja mam pytanie.
Nie, ja 10 które sekund warto... na razie, panie redaktorze, przeznaczam Andrzejowi Potockiemu, bo musimy skończyć wątek, kto zamiast Borysa Budki. Zdaniem Andrzeja
Teraz Potockiego. Ja przygłosię. Moim zdaniem Borys Budka zostanie, a ostatni sondaż jak gdyby to potwierdza, że jednak elektorat jest zadowolony w większości z przywództwa Borysa Budki. I bardzo dobrze, niech Borys Budka zostanie. To jest na rękę i elektoratowi Platformy Obywatelskiej, jak demokratycznie go popierają, proszę bardzo, ale też i na rękę Prawu i Sprawiedliwości.
Minęło 30 sekund. Lepszego
nie znajdą. No.
No takie opinie też są. Marek Formela, jeszcze kończymy temat. Ostatnie zdanie.
Ja to miałem pytanie takie publiczne, bo wiem, że radio o to zapytało, ale chodzi o te podróże polityków. Pani prezydent Dulkiewicz wybrała się do Rzeszowa czy do Wrocławia, bo nie wiadomo, bo też nie byliśmy pewni, gdzie się znajduje. Czy na to pytanie Radia Gdańsk, władze Gdańska udzieliły już odpowiedzi? Czy to był wyjazd prywatny, służbowy? Jakie zadania służbowe tam były realizowane?
Obiecuję, że do końca audycji spróbuję to ustalić.
Nie, bo Gdańsk jest szczodry i chętnie różne rzeczy finansuje, więc dobrze. Warto, żebyśmy wiedzieli, na co płacimy podatki.
O szczodrości Gdańska, jeśli chodzi o pensje dla urzędników samorządowych i polityków, jeszcze później porozmawiamy, ale teraz sprawa herbów nawiązujących do Wolnego Miasta Gdańska i mam taką informację sprzed chwili dosłownie z naszej strony internetowej Radia Gdańsk, że po naszej interwencji spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje zakryje zagłówki z herbem nawiązującym do Wolnego Miasta Gdańska. Będziemy stosować tylko aktualne wzorce, czyli nasza uporczywość tutaj została chyba nagrodzona. Ktoś poszedł chyba po rozum do głowy z Gajtu, ale pytanie, jaki był koszt operacji tego wyszywania chyba tych herbów nawiązujących do Wolnego Miasta Gdańska? Kto za to zapłaci? Kto w Gajcie rekomendował i jak to się mówi, kto te herby po prostu zaakceptował do tego wyszywania czy na druku na tych siedzeniach, tramwajach? Panowie, co o tej sprawie sądzicie? Bo to kolejne jakieś dziwne nawiązania do Wolnego Miasta Gdańska. Teraz może Andrzej Potocki.
No to jest, ja tutaj użyję takiego niemieckiego sformułowania, one dobrze oddaje sytuację. Niemcy na to mówią Neigung. Neigung to jest jakaś skłonność, jakaś taka ciągota do tego okresu Wolnego Miasta Gdańska przedwojennego, który de facto był okresem niemiecko-hitlerowskim. I wpadanie na pomysł, żeby te fotele w tramwajach zdobić herbem z czasów właśnie niemiecko-hitlerowskiego miasta Gdańska, to trzeba się po prostu puknąć w głowę. Ale to jest dla władz Gdańska to jest typowe. Gdańsk ma, jeśli chodzi o herb Gdańska, to Gdańsk ma całą tradycję herbów. Do XIV wieku godłem Gdańska był statek żaglowy typu Koga, siedmioramienną gwiazdą. Potem ta Koga ewoluowała w typ statku Holk, a dopiero w okresie zakonu krzyżackiego pojawiły się dwa białe, srebrne krzyże równoramienne ustawione w słup na czerwonym polu. I tak zostało to do dzisiaj. Potem się pojawiły te lwy i w końcu w herbie Gdańska pojawiła się dewiza aktualna do dziś, nec temere, nec timide, czyli można by to powiedzieć dosłownie ani zuchwale, ani bojaźliwie, a tak w takim tłumaczeniu przenośnym bez strachu, ale z rozwagą, bardzo, bardzo fajna dewiza. To nie to osie, akurat władze Gdańska uczepiły tego przedwojennego Gdańska, kiedy tam Polaków dręczono, kiedy tam rządził Gauleiter Forster, kiedy wygrywało NSDAP z bardzo dużą przewagą. Nie wiem, co tutaj siedzi w tych głowach tutejszych elit, ale
ale naprawdę ja jestem po prostu zdumiony, mając tak piękną historię, tak długą historię tego w końcu bardzo bogatego dawniej miasta, rządzące się własną autonomią, miasta międzynarodowego, nie jak grzeb się go ogona, czepili się po prostu tego okresu międzywojennego.
Pan redaktor Potocki to może doradzać tutaj Gajtowi chyba, może jakieś szkolenia, jakieś wykłady urzędnikom miejskim, czy
no przydałyby się szkolenia z historii urzędnikom miejskim.
Tak, szkolenia jak najbardziej.
Powiem, oni kompletnie nie mają pojęcia, jakim miastem rządzą, no.
I teraz w tym temacie nie, jeszcze Marek Formela.
Nie tyle może urzędnikom, co zarządowi gdańskich autobusów i tramwajów lub jego radzie nadzorczej, bo to chyba są tam jakieś organa statutowe.
Trzeba zarządzić, oczywiście.
Powoływane przez walne zgromadzenie udziałowców, czyli prezydent Gdańska. Więc prezes.
No tak, Marku, ale przepraszam, że ci wejdę w słowo, no. Ale prezydent, wiceprezydent Grzelak przecież co chwila popisuje się jakąś niewiedzą w kwestiach historycznych.
I to rodzi zupełnie inną swobodę interpretacji wydarzeń historycznych. Te sygnały, które pan historyk Piotr Grzelak w ważnym momencie dla historii Polski ogłosił, więc to masz rację. I gdzieś tam Rondo Wolnego Miasta, które nawiązuje do fatalnego epizodu, bo nie nawiązuje do epizodu Wolnego Miasta napoleońskiego, bo było to zupełnie inne wolne miasto, bez represji, bez nazistów, bez SS Heimwehr i całej tej organizacji przemocy opartej o nienawiść narodową i też różnice interesów gospodarczych, próbę wyniszczania Polaków. Już nie będziemy o tych operacjach wszystkich Tannenberg i innych opowiadać, bo to jest po prostu, wydaje się, że to jest ten rodzaj schizofrenii, który charakteryzuje też przywołanego już dzisiaj ministra Sikorskiego, który głosowanie w sprawie przyszłości Polski porównuje do paktu Ribbentrop-Mołotow i trzeba czarza z tego, żeby mu przywołać podstawowe, elementarne następstwa tego wydarzenia. Więc my tutaj w Gdańsku powinniśmy być podwójnie albo potrójnie wyczuleni na te epizody historyczne wynikające z tej niemiecko-hitlerowskiej części historii naszego. No nie jest to dobra historia i brakuje już tylko, idąc tym tropem, podpisu Gauleitera, Förstera czy Artura Greisera na tych fotelach, żeby szczęście ogarnęło część gdańskich włodarzy. No bezpośrednia odpowiedzialność polityczną za te ekscesy no ponosi prezes zarządu tej spółki, nazywa się Maciej Lisicki, był wieloletnim politykiem Platformy, wiceprezydentem Gdańska.
A ile rocznie zarabia pan?
Wedle uchwały podjętej przez walne zgromadzenie, czyli prezydenta, zarabia ponad 300 tysięcy złotych, więc mógłby krótki kurs historii sobie kupić, przeczytać, byłoby mu łatwiej. No ale to jest człowiek, który kiedyś polewał kupców szlauchem na terenie głównego miasta, bo mu się nie podobali, bo razili jego estetyczne wyczucie kontekstu.
Panie redaktorze, ale muszę panu wejść w słowo. A może pani prezydent Dulkiewicz tutaj powinna ponieść jakąś odpowiedzialność finansową? Ja tak nawiązuję do pana, też do tekstu na portalu Wybrzeże 24 w Gazecie Gdańskiej. Gdańsk tu płaci na bułkę z masłem i...
Pani prezydent też osobisty. No pani prezydent zarabia godnie, ale wyraźnie mniej od swojego wybitnego poprzednika, który potrafił tak zaaranżować przepisy, że był jednocześnie członkiem kilku rad nadzorczych i rzeczywiście uplasował się na wysokiej pozycji, zarabiał ponad 300 tysięcy złotych rocznie. Panią prezydent dotknęły już represje Prawa i Sprawiedliwości. Nowa ustawa zabrania zasiadania prezydentom miast w organach kontrolnych spółek gminnych. Co prawda nie zabrania zasiadania w organach kontrolnych innych spółek i niezwykle bystrze tę lukę dojrzał prezydent Karnowski, został powołany do Rady Nadzorczej Funduszu zarządzanego przez marszałka, więc politycy potrafią sobie radzić. Pani Dulkiewicz zgrabnie w tej chwili buduje własną architekturę relacji i widać po karierach niektórych urzędników, pani Kuś czy pana Aleksandrowicza, że doświadczenia wyniesione ze współpracy z Pawłem Adamowiczem są twórczo rozwijane. Nie ma w organach statutowych spółek nikogo, kto reprezentowałby opozycję. Jeżeli mówimy tyle w Danii o demokracji... Tak?
Co pana szczególnie zainteresowało, bo pan przeanalizował oświadczenia majątkowe, tak wracam jeszcze do tego tematu pieniędzy. Co pana szczególnie zainteresowało, a może jakiś polityk czegoś nie wpisał? Może pan coś wie? Samorządowy. No to są ładne zarobki.
Pozytywnie zaskoczyła mnie pani prezydent Dulkiewicz, ponieważ wpisała, i to jest rzeczywiście ewenement, diety, które otrzymuje z Komitetu Regionów. Tych diet uporczywie nie wpisywał prezydent Paweł Adamowicz, więc jest jakaś poprawa, ale wydaje mi się, że jest jakiś jeszcze deficyt w oświadczeniu majątkowym pani prezydent, bo być może niektórzy gdańszczanie mieli taką okazję, ale można spotkać panią prezydent za kierownicą Fiata 500, którym się porusza dość regularnie. Samochód ten jest warty więcej niż 10 tysięcy złotych. W związku z tym rodzi to obowiązek wykazania takiego samochodu w deklaracji majątkowej. No byłoby
dobrze, redaktor zadał takie pytania?
No takiego pytania jeszcze nie zadaliśmy, bo rzecz jest świeża. Dysponujemy numerem rejestracyjnym tego samochodu. Nawet jeżeli auto jest użyczone, a jego wartość przekracza 10 tysięcy, to byłoby dobrze, gdyby pani prezydent złożyła o czasie korektę, bo potem może być jak radna C oskarżona o składanie fałszywych oświadczeń majątkowych. To tego byśmy sobie chyba w Gdańsku nie życzyli, bo jakaś epidemia byłaby.
To pewnie będzie temat, być może będzie to temat następnego studia polityka, ale teraz ja zaproszę na przegląd, stronniczy przegląd prasy. Wykonując się, Marka Wolman.
Stronniczy przegląd prasy.
Króciutki, proszę, panie redaktorze.
Bardzo krótko. Na początek gazeta rzadko w naszej audycji cytowana. Wybory w Gdańsku, świeża krew na platformie, żony, mężowie, znajomi królika. Wszyscy to prawie wychowankowie Sławomira Nowaka. Część z nich dzięki partyjnym znajomościom dostała dobrze płatne posady w państwowych spółkach. O tym pisała piórem Romana Daszczyńskiego, zanim został urzędnikiem miejskim. Pisała Gazeta Wyborcza w roku 2014, tuż przed wyborami, opisując działalność pani posłanki Pomaskiej przy kształtowaniu list wyborczych Platformy Obywatelskiej, w szczegółach o wyrzynaniu polityków, którzy nie głosowali tak jak młodzi demokraci, jak pani Dunajewska, pan Oleszek i tak dalej, a także o nagłych awansach mniej znanych polityków wywodzących się ze środowiska młodych demokratów. Gazeta Wyborcza wtedy dość starannie sprzyjała Pawłowi Adamowiczowi. Tekst ten miał duże znaczenie polityczne. Dzisiaj teksty w Gazecie Wyborczej wymagają za to wsparcia w Szwecji i oto Adam Michnik na łamach Dagens Nyheter opublikował bezpłatnie reklamę Gazety Wyborczej, był to tekst zatytułowany Nie ma wolności bez Solidarności. Redaktor naczelny Gazety Wyborczej porównuje atak polskiego rządu na ekonomiczne podstawy wolnych mediów do ataku zwolenników prezydenta USA Trumpa na Kapitol. Pod artykułem apel do Szwedów o wsparcie niezależnego dziennikarstwa. Pomóż nam uratować wolne media w Polsce. Wesprzej
Fundację Gazety Wyborczej. Tak, to jest bardzo zaskakujący apel redaktora Michnika. Wielu zaskoczył. I panie redaktorze, niestety musimy przejść do ostatniego punktu naszego programu. To wpadka tygodnia. Czas na zgodę.
Studio Polityka. Wpadka tygodnia.
Borys Budka, po tym jak oskarżył lewicę o zdradę, wezwał całą opozycję do współpracy. Lider Platformy mówił o suwerenności Polski w kontekście unijnych środków z Funduszu Odbudowy.
Nie może być tak, szanowni państwo, że bez głosu polskiego parlamentu o środkach wydatkowanych z KPO będą decydować wyłącznie polscy i brukselscy urzędnicy. Że Parlament Europejski będzie miał więcej do powiedzenia aniżeli polski parlament.
I teraz pytanie do redaktora Andrzeja Potockiego. Mamy niestety 30 sekund. Czy Borys Budka zrobi kiedykolwiek karierę w Parlamencie Europejskim bądź w europejskich instytucjach? No, zaatakował Parlament Europejski i europejskie instytucje wręcz niebywale.
Borys Budka nie dlatego nie zrobi kariery w Parlamencie Europejskim, bo mówi takie rzeczy, tylko dlatego nie zrobi kariery w Parlamencie Europejskim, bo nie nadaje się do tego typu karier, ponieważ w Polsce sobie nie daje rady z karierą polityczną, prowadząc swoją partię na dno. To jest raz. A dwa, jeśli chodzi o jego wypowiedź, to jest kompletnie bzdurna wypowiedź, bowiem przy tych wszystkich pomocowych środkach są zastosowane przez Unię Europejską takie bezpieczniki, że nie musimy się wcale obawiać, że dany rząd w danym kraju te pieniądze przechwyci i zacznie wydawać zgodnie ze swoim widzimisiem.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję panom za uczestnictwo w programie. Andrzej Potocki.
A to z pomocą dla Gazety Świec. Wyborczej.
Pogadamy za tydzień. I Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże, portal Wybrzeże24.pl. Dziękuję, Piotr Kubiak.
Dziękuję, do widzenia.
Studio Polityka.